Program realizuje Jarosław Gołofit, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, w to sobotnie przedpołudnie w kolejnym odcinku programu Dom i Ogród. A w tych audycjach mówimy o tym wszystkim, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało, czy wypoczywało lepiej, zdrowiej, komfortowo, a tym samym pozwoli nam obniżyć rachunki, zaoszczędzać energię, czy ograniczać utratę ciepła, a także oczyścić pomieszczenia, czy je przystroić. W tym wszystkim szukamy oczywiście najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Podpowiadamy więc, co można uprawiać w ogrodach, na działkach, czy też na kuchennych parapetach. Jak to robić. Przedstawiamy różne rozwiązania, mówimy o trendach, nowościach rynkowych, zaglądamy do salonów, centrów ogrodowych, sprawdzając, jaka jest oferta danego asortymentu, a nasi eksperci podpowiadają, co i kiedy wybierać, by spełniało to nasze oczekiwania. Każdy w tym programie może znaleźć coś dla siebie. Państwa pytania do ekspertów przyjmujemy mailowo na adres domiogrodmałparadio.lublin.pl. Tam też można wysyłać wszelkie informacje, także własne doświadczenia, które można przekazać za naszym pośrednictwem innym słuchaczom. A co przygotowaliśmy na dziś? Przed nami święta wielkanocne i przygotowania, więc w programie między innymi powiemy, jak bezpiecznie przygotowywać produkty pod względem konserwacji żywności, w tym jak wędzić własnoręcznie przygotowane świąteczne wędliny, a także jak zbudować ogrodową wędzarnię, z czego i jak takie mini urządzenie można skonstruować i wykorzystywać w kuchni, w domu, bo jeżeli ktoś nie ma ogrodu, działki czy innego miejsca, gdzie może taką wędzarnię postawić, to musi szukać innych rozwiązań i my o tym porozmawiamy. Ale też podpowiemy, jakie drewno powinno być użyte do takiej obróbki, czyli o wszelkich zasadach bezpieczeństwa dla zdrowia. A w drugiej części programu powiemy o roślinach ogrodowych, czy tych uprawianych w sadach, czy na polach, ale zamkniętych w wielkanocnej palmie i jakie znaczenie w wierzeniach ludowych miały i mają poszczególne z nich. Szczegóły za chwilę, Dom i Ogród do 12. Zapraszamy, zaczynamy. Dom i Ogród. Przed nami święta i intensywne przygotowania, między innymi potraw na wielkanocny stół. Najlepsze są takie zrobione samodzielnie, bez chemicznych, sztucznych dodatków, w tym wędliny, które są poddawane konserwacji, na przykład wędzeniu we własnym zakresie. Ale żeby taka żywność nie zaszkodziła zdrowiu, warto pamiętać o pewnych zasadach. Jakich? O tym doktor habilitowany inżynier Dariusz Stasiak, profesor uczelni Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Jednym z takich sposobów, który najczęściej stosowany jest, to wędzenie. W ogóle proces wędzenia jest specyficzny, bo to jest oddziaływanie i podwyższoną temperaturą, zwykle podwyższoną temperaturą, i, czego szczególnie oczekujemy, dymem wędzarniczym. Najpierw dym wędzarniczy. Dym wędzarniczy jest bardzo złożoną strukturą. Tam mamy zarówno pary różnych cieczy, mamy cząstki ciała stałego, które powstają podczas spalania drewna, ale również mamy gazy różnego rodzaju, nawet dwutlenek węgla, tlenek węgla. To wszystko tworzy bardzo złożoną strukturę. Tych związków chemicznych, które występują w dymie, jest nawet kilkanaście tysięcy, a może i więcej, to jest kwestia tylko rozdzielczości analiz chemicznych. To wszystko oddziałuje podczas wędzenia na mięso. Kolejny element, bardzo często występujący poważny błąd podczas wędzenia domowego. Mianowicie temperatura wytwarzania dymu wędzarniczego nie powinna być wysoka. Co znaczy wysoka temperatura? Optymalny dym otrzymamy wtedy, kiedy temperatura nie przekroczy 500 stopni Celsjusza. Dym wytwarza się już w zakresie od około 200 stopni Celsjusza, z tym, że ten dym nie jest, przepraszam, pierwsze takie przejawy dymienia, ale ten dym nie jest kompletny, nie ma tam wszystkich substancji aromatycznych. Optymalny jest w przedziale około 450 stopni Celsjusza. W tej temperaturze wytwarza się dużo dymu i co ważne, ten dym jest bezpieczny. Dlaczego nie możemy przekraczać temperatury 500 stopni Celsjusza? Z prostej przyczyny. Wówczas drewno, rozkładając się, wytwarza bardzo dużo związków, które w skrócie się nazywa WWA, czyli wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Są to substancje bardzo silnie rakotwórcze. Benzapiren, antracen, te związki mają działanie rakotwórcze, ale wytwarzają się wówczas, kiedy temperatura przekroczy 500 stopni Celsjusza.
Co zatem robić, by te wędzone produkty były bezpieczne dla naszego zdrowia?
Przede wszystkim stosować drewno odpowiedniej wilgotności. Po pierwsze, nie może być ani za suche, no bo wtedy, wiadomo, będzie się intensywnie palić, ani za mokre, bo wtedy wydziela się dużo pary wodnej, która się będzie nam osadzała na produkcie. Nie powinniśmy również używać drewna drzew iglastych, absolutnie. No bo kto by chciał jeść kiełbasę z aromatem formaldehydu na przykład. Natomiast możemy bez problemu stosować najprzeróżniejsze drewna drzew liściastych. Jakie? Najprostsze, olcha. Najłatwiej, prawda, najbardziej dostępne. Ale poszukujemy specjalnych wrażeń smakowych, zapachowych, optycznych, to wtedy możemy zastosować inne rodzaje drewna. Na przykład akacja daje taką nutę kwiatową i taki złocisty kolor. Wiśnia daje bardziej intensywny kolor produktu. Znowu bóg, dąb wprowadza inne nuty smakowe. Kwestia upodobań. Kwestia upodobań. Natomiast tylko i wyłącznie drewno drzew liściastych, mało tego, drewno bez chorób, drewno czyste, drewno nieporażone pleśnią, grzybami i tym podobnymi jakimiś zanieczyszczeniami, a już zupełnie nie stosujemy drewna z tak zwanego odzysku, jakichś starych desek i tym podobnych rzeczy. Chyba że ktoś nie ceni swojego zdrowia. Stosujemy zawsze drewno czyste, drewno zdrowe, najlepiej okorowane, pozbawione kory. Wspomniałem o tym, żeby nie stosować drewna drzew iglastych. Jest jeden wyjątek, jałowiec. I jeśli chodzi o jałowiec, wszystkie części tej rośliny możemy dodawać, ale w końcowej fazie wędzenia, po to, żeby nadać specyficzny aromat. Chociaż trzeba wyraźnie powiedzieć, bardzo dobry efekt uzyskuje się również dodając zmielone owoce jałowca wprost do farszu. Bardzo podobny efekt, a chyba łatwiej będzie w warunkach domowych w ten sposób nadać specyficzny aromat jałowca.
Już po przerwie podpowiemy, jak zbudować taką wędzarię ogrodową, a także między innymi wędzarkę w mieszkaniu, gdy nie jesteśmy szczęśliwym posiadaczem ogrodu, czy też nie mamy miejsca na domową wędzarnię.
Dom i ogród.
Zbudowanie czegoś własnoręcznie zawsze cieszy, a zrobić można niemal wszystko, co podręczne i pomocne, także ogrodową wędzarnię. Jak?
Jeśli ktoś planuje działać, próbować, eksperymentować, to warto pokusić się o skonstruowanie takiej wędzarki, szafy, w której będzie można wędzić te produkty ze zwykłych desek drewnianych. Taka domowa wędzarnia, powiedzmy o wymiarach, szafa do wędzenia metr na metr w podstawie i powiedzmy tam około 2 metrów wysokości, to nie jest wysoki koszt, a zawsze gdzieś w ogródku możemy postawić i wykorzystać do wędzenia. Tylko jest bardzo ważne, aby pomiędzy paleniskiem a produktem zachować odpowiednią odległość. Czyli innymi słowy, najlepiej byłoby tak, aby palenisko znajdowało się poza tą szafą, poza tą wędzarnią, gdzieś z boku. I żeby ten dym był doprowadzany jakimś kanałem. Może to być rura, może to być jakiś, prawda, tam inny łącznik. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu ten dym jest schładzany i trafia do wędzarni już schłodzony. No dobrze, tutaj mówimy o wędzeniu, kiedy ktoś ma takie warunki, żeby taką konstrukcję postawić i bawić się w tego rodzaju działania. Tak jak powiedziałem, gotowe rozwiązania techniczne można znaleźć w internecie. Na pewno bez problemu Państwo coś takiego będziecie mogli zrobić, wykorzystując materiały dostępne w pierwszym dostępnym składzie budowlanym.
Jeżeli ktoś nie ma ogrodu, może spróbować skonstruować mini wędzarkę w domu.
Mieszkając w bloku, trudno raczej nam sobie tutaj wyobrazić, aby taka wędzarnia powstała, na przykład na balkonie. Co do takich rozwiązań, jest trochę trudniej i teraz mamy dwa wyjścia. Albo zrezygnujemy z tego specyficznego aromatu wędzenia, albo popróbujemy takich, nazwijmy, bardzo oryginalnych rozwiązań, które wymagają od nas trochę starania, no ale efekty no, mogą być zadowalające pod warunkiem zachowania daleko idącej ostrożności. Na czym te rozwiązania polegają? Mianowicie spotkałem się z takimi propozycjami, że drewno można, jakieś powiedzmy drobne szczapki drewna, możemy podpalić na przykład w czystej, starej jakiejś puszce metalowej, Tutaj jest ważne, żeby puszka nie była lakierowana od środka, no bo jeśli tam wysoka temperatura zacznie działać, to również tutaj ten lakier zacznie nam się spalać, no i uzyskamy wędzenie aromatem lakieru, a tu raczej poszukujemy innego rozwiązania. Zatem starą jakąś taką właśnie puszkę, ale z czystej blachy, możemy w niewielkim stopniu wypełnić drewienkami, drobnymi szczapkami i to podpalić. Najlepiej gdzieś pod okapem, pod wyciągiem, tak żeby nie rozprowadzić tego wszystkiego po mieszkaniu. I następnie możemy nasze pędko kiełbasy, bo zakładam, że tej kiełbasy nie ma zbyt wiele, zamknąć razem z tą puszką w jakimś garnku z przykrywką. Drewno tląc się przy niedoborze powietrza będzie emitowało dość dużo dymu. No i ten dym będzie się rozchodził i osiądzie również na naszym produkcie, który chcemy uwędzić. Jest to oczywiście tylko namiastka typowego wędzenia, ale jeśli ktoś chce poeksperymentować, może popróbować. Tylko oczywiście trzeba tutaj zachowywać daleko idącą ostrożność. Uzyskamy wtedy na kiełbasie bardzo cienką, delikatną warstwę dymu wędzarniczego. Uzyskamy ten specyficzny, bardzo pożądany aromat. Przy tak małej skali możemy również popróbować różnych rodzajów drewna. Zobaczyć, jakie będą aromaty, jakie będą kolory, jakie będą smaki. To jest dobra okazja właśnie do takiego eksperymentowania.
O czym mówił doktor habilitowany inżynier Dariusz Stasiak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. A podpowiedzi, jak zbudować takie wędzarki, znajdziemy między innymi właśnie na stronach internetowych, ale gdy zechcemy z nich skorzystać, najpierw warto zweryfikować je pod względem bezpieczeństwa, bo różnie z tym bywa. Myślę tutaj chociażby o materiałach, jakie mają być użyte, czy też o prawach fizyki. Teraz powiemy o roślinach ogrodowych, czy tych uprawianych w sadach na polach, ale zamkniętych w wielkanocnej palmie, bo jutro niedziela palmowa, więc warto pamiętać, że palma to przede wszystkim zbiór tego dobra, co uda się wyhodować w ogrodzie, w sadzie czy na polu. Piękne zielone rośliny, elementy z drzew, krzewów czy kwiaty, wszystko to tam kiedyś trafiało, miało jakieś znaczenie w wierzeniach ludowych, a więcej o tym doktor habilitowany Katarzyna Smek, Instytut Nauk o Kulturze, profesor uczelni Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Palma, której taką zasadniczą część jest witka wierzbowa. To jest ta witka wierzbowa z kotkami, koćkami, różnie nazywana. Witka wierzbowa na Podlasiu Lubelskim, nawet niektóre odmiany wierzb rosnące przy domach i w pobliżu są nazywane palmą. Właśnie z tego powodu, że to z nich gałązki idealnie nadawały się na palmę wielkanocną. Oczywiście tam jest też wszystko to, co zielone, tak jak zielony bukszpan. Pamiętajmy, że kiedyś palma, tradycyjna palma lubelska nie wyglądała właśnie tak jak ta wileńska, cała zrobiona z suszonych kwiatów albo suszonych traw. To przede wszystkim była palma zielona, ze świeżej zieleni, którą można było zebrać w okolicy. To był bukszpan, barwinek, tuja, widłak, czasem też porzeczka, wiśnia, jeżeli już miały chociaż trochę zielonych liści i gdy święta wielkanocne wypadały trochę później. Tutaj zobaczymy tę niesamowitą realizację magii przez podobieństwo. Jeżeli coś jest zielone, pierwsze budzi się na wiosnę, pierwsze wypuszcza liście, tak jak wierzba, albo coś, co jest zawsze zielone, tak jak tuja, barwinek, bukszpan, to to przyniesie szczęście osobom, które się otoczą tą zielenią, a zwłaszcza w sytuacji tego przejścia między zimą a wiosną, a zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy cały kosmos, cały świat budzi się do życia z początkiem roku wegetacyjnego. Baśki, te, które są w palmie, to jest naprawdę wyjątkowa symbolika w kulturze tradycyjnej. Coś z tego zostało do dzisiaj. Może ktoś z Państwa jeszcze zjada kotki z palmy przyniesionej od święcenia w palmową niedzielę. Warto było zjeść, ponieważ dzięki temu nie bolało gardło na przykład. Może ktoś z Państwa jeszcze do swoich ogrodów zanosi palmę Wtykano ją kiedyś na brzegu pola właśnie po to, żeby zboże, żeby rośliny rosły tak zdrowe i silne i zawsze sztywne, jak ta palma wetknięta w pole. Niektórzy też te wierzbowe gałązki z kotkami wiązali w krzyż i wynosili również na swoje pole. Wbijali tak, aby czy palma, czy właśnie ten krzyż wierzby na polu chronił przed gradobiciem, chronił przed szkodnikami, przed chorobami. Więc myślę, że dla ogrodników to jest istotny element.
No, są różne rodzaje palm, ale wszystkie z nich po świętach też miały swoje przeznaczenie.
Znamy też palmy bardzo wysokie, są takie tereny i w centralnej Polsce i na południu, gdzie właśnie palmy robi się wysokie, bo im wyższa palma, to tym wyżej sięgniemy naszymi marzeniami, naszymi życzeniami do nieba. Palma staje się w tej sytuacji takim łącznikiem między tym, co boskie, co dobre, tak aby to sakrum zeszło na ziemię. I zobaczmy, że też ta palma jest bardzo kolorowa. Dodajemy tam tradycyjnie, na Lubelszczyźnie były to kolorowe, wite z bibuły kwiatki, różnokolorowe. No musi być kolorowa po to, żeby trafiło do nas życie, żeby dzięki palmie w myśl tego tradycyjnego światopoglądu i w naszym życiu było tak naprawdę, naprawdę kolorowo. Palma trafiała za obraz, święty obraz, tak? Czyli święte spotykało się w domu ze świętym. Tam była przechowywana przez cały rok właśnie po to, żeby ochraniać domowników. Czasami trafiała też za krzyż, innym razem do sieni. Do sieni tak, aby to miejsce liminalne między światem zewnętrznym, groźnym, a tym światem bezpiecznym, jaki jest nasz dom, było ochronione przez palmę, przez tę świętą palmę, bo była święcona, ale też i dlatego świętą, że w ten magiczny sposób składa się z zielonych gałęzi, z witki wierzbowej, z liści tataraku często i z kolorowych, bardzo kolorowych kwiatów. W dawnej kulturze ta palma była potrzebna w różnych sytuacjach. Dzisiaj może jeszcze ktoś wyłoży palmę w czasie wizyty duszpasterskiej w grudniu, styczniu, gdy nasi proboszczowie chodzą odwiedzać po kolędzie nasze domy, ale myślę, że Państwo mogą już nie pamiętać, że kiedyś ta palma wielkanocna była potrzebna przy pierwszym wypasie bydła, aby pobłogosławić, uderzyć tą palmą. Z jednej strony przenieść przez uderzenie, które ma w kulturze tradycyjnej bardzo mocną symbolikę, przez uderzenie pobudzić życie w tym bydlęciu, ale też przez to, że palma była święta, była święcona, przechodzi też ta świętość atrybutu na zwierzę.
A już po przerwie powiemy, dlaczego były tak ważne te rośliny zielone, które wkładano do palm i co się działo z palmą w Niedzielę Palmową, a także o jej znaczeniu w innych miesiącach roku.
Dom i ogród.
Te zielone rośliny, z których stworzona była palma, miały swoje znaczenie w obrzędach ludowych i wierzeniach.
Pamiętajmy, że też ta palma, czyli ten element zielony, zielonej wierzby, zielonego barwinku, bukszpanu, był wykorzystywany w palmową niedzielę rano do święcenia całego obejścia. Gospodarz wracał ze świeżo poświęconą palmą i również święcił dom, święcił podwórko, zaglądał do pomieszczeń gospodarskich i tam również święcił cały swój dobytek. To, co jest istotne i związane też z tą zielenią, która ma przenieść siłę przyrody na człowieka, związane jest zwyczaj uderzania się nawzajem palmą w niedzielę palmową. Palma bije, nie zabije, za 6 nocy Wielkanoc na przykład, albo nie ja biję, palma bije, mówi ktoś, kto uderza nas. No, kiedyś uderzał, może nam się to jeszcze zdarzy, że Państwo, którzy wysłuchają moich opowieści, pomyślą, żeby zrewitalizować ten zwyczaj. I to jest uderzanie oczywiście, czyli pobudzanie życia w ludziach za pomocą tego święconego, świętego i mocnego, zielonego atrybutu, ale to jest też nawiązanie do innego zwyczaju. Zobaczmy, do polewania się wodą wylany poniedziałek. U nas jest to używana do tego jest właśnie woda, a na przykład na Kaszubach ten dyngus jest tak zwanym suchym dyngusem. Tam uderzano się właśnie albo palmą, albo witkami wierzbowymi, albo też kolącym jałowcem po nogach, właśnie po to, żeby ta siła wiecznej zieleni przeniosła się również na ludzi. I dzisiaj jeszcze tak się może zdarzyć, że w Palmową Niedzielę po wyjściu z kościoła, zwłaszcza na wschodnich terenach Polski, jeszcze sąsiedzi nawzajem delikatnie dotykają się palmami, co ma znaczyć właśnie, że życzą sobie wszystkiego, co najlepsze, aby ta świętość palmy i moc zielonej gałęzi przeniosła się na ich sąsiadów.
A tak naprawdę w wierzeniach pod opieką palmy święconej z roślin ogrodowych mieszkańcy domostw pozostawali niemal przez cały rok.
Z tą palmą, pamiętajmy, wiąże się też środa popielcowa, czyli palma poświęcona w palmową niedzielę, przechowywana przez cały rok, wynoszona również w pewnym momencie na groby do naszych bliskich, aby tam też ten element świąteczny i ten mocny atrybut zaistniał i zadziałał. Potem jest spalona przed Wielkim Postem, tak żeby z niej popiół służył środę popielcową księdzu do przypomnienia nam, że z prochu powstaliśmy i w proch się obrócimy. I jest takie w takim razie kontinuum zielonej gałęzi, kontinuum tej palmy. Tak, zobaczmy, że w całym roku będzie tylko tych kilka tygodni bez palmy, od środy popielcowej do palmowej niedzieli, a tak to jesteśmy przez cały pozostały czas pod opieką naszych święconych w palmową niedzielę palm. I ten ogień jest przydatny, czy jest związany, tak, ogień jest związany z palmą jeszcze w inny sposób, na przykład na Chełmszczyźnie wtedy, gdy przychodziła burza, to właśnie do ognia, do żywego ognia w piecu wrzucano odrobinę chociaż palmy, po to, żeby odwrócić gromy. Czy też palmę w ciągu całego roku wykorzystywano do okadzania zmarłego, do okadzania chorego. Więc ta zieleń wydaje się od po prostu wierzba w naszym ogrodzie, od po prostu bukszpan, gdzieś barwinek niedaleko nas, a tak naprawdę to ta zieleń ma wspaniałe znaczenia i może nam posłużyć również w taki magiczny sposób. One dlatego są ważne, barwinek, bukszpan, tuja, widłak, ponieważ one zachowują zieleń przez cały rok. I to dla naszych przodków było takie istotne, że coś, co jest przez cały rok zielone, musi mieć dużą siłę życiodajną, czyli można na tym budować symboliczne, magiczne znaczenia i magię przez podobieństwo, i magię przez styczność, jak przy okazji uderzania. Można z przyrody wziąć tę właśnie siłę wiecznego życia i przenieść ją na nasze obejścia, domy, domowników i na nas samych.
O magii palmy, wierzeniach i roślinach opowiada doktor habilitowany Katarzyna Smyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. A takie barwinki, bukszpany i inne zielone rośliny może warto zaprosić do swojego ogrodu i uprawiać przez cały rok.
Dom i ogród.
Przygotowania do świąt trwają, przed nami niedziela palmowa, ale też i handlowa i wiele osób zdecyduje się na zakupy. Zanim jednak wybierzemy się do sklepu, warto zajrzeć na stronę internetową Głównego Inspektora Sanitarnego, gdzie znajdują się ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności lub też wyrobów przemysłowych do kontaktu z żywnością, jak akcesoria używane w kuchni, łyżki, cedzaki, pudełka do przechowywania i inne. I na stronie GIS są wyszczególnione produkty, które zostały właśnie wycofane z różnych powodów, ale zawsze dotyczą naszego bezpieczeństwa zdrowotnego, na przykład wycofanie jednej partii ze względu na możliwość zanieczyszczenia produktu fragmentami szkła czy groźnymi bakteriami. Ostatnie ostrzeżenie z wczoraj właśnie dotyczy wycofanych z obrotu niektórych partii wyrobów czekoladowych dla dzieci ze względu na potencjalne powiązanie z ogniskiem zatruć pokarmowych wywołanych salmonellą. Inne ostrzeżenia dotyczą chociażby szklanek czy też łyżek kuchennych, tak zwanych szumówek. Warto wejść, są zdjęcia, są dokładne informacje o konkretnych partiach, bo to nie musi być cały produkt, tylko konkretna partia. Platforma gov.pl w zakładce GIS, czyli Główny Inspektor Sanitarny.